Koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w audycji opowiem o bardzo częstym zachowaniu problemowym u psów, a mianowicie o obronie zasobów. Skąd się bierze i jak można temu zaradzić? Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Temat psów zasobowych jest mi szczególnie bliski, ponieważ często spotykam się z tą przypadłością i przerobiłam już ponad 50 przypadków zwierząt z silną obroną zasobów, a ponadto każdy pies z dużymi problemami behawioralnymi miał dodatkowo mniejszy lub większy problem z właśnie tak zwaną zasobowością. Poruszam ten temat też nie bez kozery, ponieważ ostatnio do internetu trafiła seria krótkich filmów, których trenerka psów najpierw wysypywała jedzenie do pojemników, a potem nakazywała psom, by zaczęły wyjadać z nich smakołyki. Kiedy te zaczynały, trenerka kopała pudełko nogami i nazywała to wzmacnianiem motywacji na jedzenie. No i niestety takie zachowanie jest błędne, mogąc prowadzić właśnie do obrony zasobów. Dlatego dzięki waszym prośbom zdecydowałam się najpierw na opis tego zachowania. Mam na myśli zachowanie oczywiście tej trenerki na Facebooku, na stronie Psy, Koty i inne kłopoty. A teraz też zachęciliście mnie do tego, żeby napisać całą audycję na temat obrony zasobów i oto jest. Na początek warto wiedzieć, że rzeczona obrona zasobów nie jest czymś wyjątkowym w psim życiu, ponieważ wpisuje się w etogram, a więc w szereg zachowań, które naturalnie występują u tych czworonogów. Jej intensywność jest cechą osobniczą. Natomiast u dobrze prowadzonych psów rzadko dochodzi do uzewnętrznienia niepożądanych elementów zasobowości, typu warczenia czy atakowania. Żeby zrozumieć to zachowanie, przyjrzyjmy się jego występowaniu też u dziko żyjących osobników. W grupach rodzinnych psów agresywna konkurencja o zasoby jest rzeczą niepotrzebną i zdarza się w sytuacjach słabszego dostępu do pożywienia albo u psów schorowanych. Musimy pamiętać, że zwierzęta wolno żyjących grup rodzinnych są wszystkożercami i jeśli mają dostęp do resztek, praktycznie nie polują na zwierzynę. Oczywiście nie mówię tutaj o zdziczałych wiejskich psach, które tworzą chwilowe grupy, bo takie będą też polowały, no i o takich, które nie mają po prostu wyboru. Przytaczam tutaj akurat badania włoskiego naukowca Michele Minuno, który od 30 lat obserwuje właśnie takie dziko żyjące grupy psów na obszarze Włoch, szczególnie w otulinie większych miast na nieużytkach. W psich grupach, jeśli jedzenie jest pod dostatkiem, wszyscy członkowie jedzą jednocześnie. Jednakże takie zjawisko to raczej rzadko. Z reguły, aby uniknąć nieporozumień, starsze osobniki uczą młode od szczenięcych tygodni kolejności w dostępie do pokarmu. Nie ma jednak w tej nauce miejsca na zachowanie niebezpieczne dla młodych. Wszystko opiera się na komunikacji, na wzajemnym zrozumieniu. Jest to troszkę jak z wychowaniem dzieci. Szczenięta uczą się szacunku dla starszych osobników w stadzie oraz poznają charakter każdego z jego członków. Takie wymuszenie, w cudzysłowie, pokarmu od młodszego osobnika wygląda w ten sposób, że starszy po prostu podchodzi do jedzenia, przy którym stoi szczenie i patrzy na to szczenie, ewentualnie delikatnie popycha je na przykład barkiem i wtedy szczenie po prostu odpuszcza. Nie ma tam użycia nadmiernej siły, a z reguły wystarczy po prostu postawa bez dotknięcia jednego psa przez drugiego. W psiej grupie rodzinnej nie ma miejsca na żadną dominację. Pozycja jednego osobnika względem drugiego jest płynna. Jeden pies może mieć pierwszeństwo w dostępie do żarcia, natomiast drugi być w drugorzędnym wyborze najwygodniejszego miejsca do spania. Zdarzają się też oczywiście osobniki bardziej zaczepne, bardziej agresywne, natomiast podobnie jak w grupach ludzkich, każdy ma inną osobowość, którą reszta stada musi zaakceptować albo wykluczyć danego psa ze wspólnoty. W przeciętnych ludzkich rodzinach rodzinach, które posiadają psy, takie zwierzęta są traktowane jako niemyślące, niepotrafiące wyrażać emocji, z upośledzoną umiejętnością komunikacji. Wynika to oczywiście z niewiedzy oraz niechęci nauki. Ludzie mają tendencję do uważania, że pies musi znać swoje miejsce, a co za tym idzie, stosują metody siłowe w szkoleniu w mniejszym lub większym stopniu. Poza tym psy są też wykorzystywane jako na przykład w celu obrony posiadłości. Między innymi te ludzkie zachowania powodują problemy behawioralne u psów, a właśnie również obronę zasobów. Pies, który żyje głównie po to, by bronić terenu, jest nagradzany za agresywne oszczekiwanie obcych, ale karcony za atakowanie gościa, którego pierwszy raz widzi na oczy i który jest, w cudzysłowie, swój, tylko w oczach jego właściciela, ma po prostu w głowie mętlik. Zwróćcie uwagę na to, że pies nie myśli abstrakcyjnie i nie potrafi stwierdzić, że ten konkretny pan stojący za bramą, zupełnie nowy, podkreślam, jest akurat dalekim wujkiem, który przyjechał w odwiedziny. Dla psa to nie jest tak, że pies będzie rozpoznawał jego zapach jako kogoś, kto ma na przykład więzy krwi z kimś z naszej rodziny. Bo ta osoba będzie pachniała zupełnie inaczej. Dodatkowo, jeżeli ten wujek wypryska się wodą kolońską, no to już zupełnie pies nie będzie potrafił rozpoznać jego zapachu. Jest też inny rodzaj ludzi, którzy uważają psa za kolejne dziecko w rodzinie. Takie osoby przede wszystkim uzależniają zwierzę od siebie, bo same nie mają sumienia, w cudzysłowie, zostawiać go choćby na chwilę w domu. Cieszą się, że pies jest jak cień, który musi być przy ich nodze w każdej sekundzie swojego życia, czyli bardzo się ekscytują, jak pies za nimi chodzi, jak pies po prostu jest w każdym momencie przy nich i wręcz się denerwują. Przychodząc do mnie na szkolenia, że przekazuję informację, że pies powinien mieć chwilę dla siebie. Do takiego zwierzęcia właściciele też mówią bez przerwy, najczęściej piskliwym tonem głosu, mówią do niego również pełnymi zdaniami, tak jakby pies był w stanie zrozumieć sens zdania, a nie poszczególne słowa. Taki pies nie ma prawa tak naprawdę być psem. Nie może się pobrudzić, w związku z tym nie wolno mu chodzić po kałużach, błotnistych sadzawkach, kąpać się w jeziorach, a już, broń się Panie Boże, pić z brudną wodę albo lizać na przykład trawniki. Nie ma prawa węszyć w obawie przed zarazkami. Nie dość, że może zachorować, to jeszcze może zarazić przecież nas, bo buziaki to 5-minutowy rytuał, więc który akurat w tym wypadku jest chwalony przez właściciela. Taki pies ma mnóstwo ubranek na każdy dzień, mimo że lato jest w pełni, albo na przykład jest wcześna jesień, tak jak jest teraz, albo jest jesień i jest po prostu ciepło, no bo przecież nagi nie wyjdzie na spacer. Taki piesek najlepiej jakby nie wychodził na dwór, bo na zewnątrz są bakterie, więc ludzie uczą go, żeby załatwiać się w domu na podkłady do końca życia. I wreszcie taki pies to z reguły pies lękowy, a przynajmniej bojaźliwy, oszczekujący wszystko i wszystkich, no i działający na wysokim pobudzeniu z brakiem umiejętności komunikacji z innymi psami oraz niechęcią do obcego człowieka. U takiego psa też bardzo szybko może wytworzyć się właśnie obrona zasobów. A jakie mamy najczęstsze rodzaje tego schorzenia? Po pierwsze jest to agresja przy miejsce, po drugie bronienie rzeczy należących do psa lub ukradzionych przez psa oraz bronienie dostępu do właściciela. No i skąd się bierze ta zasobowość? Zajrzyjmy do źródła, bo poprzednie dwa rodzaje właśnie, bo są dwa rodzaje tak naprawdę błędów wychowawczych, które są tylko wierzchołkiem góry lodowej. Podzieliłam nasze ludzkie błędy tak naprawdę na trzy kategorie i zaraz wszystkie szczegółowo opiszę. Po pierwsze, błędy w szkoleniu psa. Czyli przeświadczenie, że istnieje coś takiego jak dominacja, że trzeba używać kar cielesnych, czyli awersji, no i że trzeba, że psu nie można, nie wyznaczamy żadnych granic. Poza tym drażnienie psa, szczególnie przy jedzeniu, no i takie psy, które są po przejściach, czyli są głodzone lub są po prostu adoptowane, tak zwane poschroniskowe. Pierwszy błąd w szkoleniu psa, czyli pierwsze, czyli błędy w szkoleniu psa, to wychodzenie z założenia, że pies musi być w 100% nam posłuszny. Większość ludzi chce wychować swojego upragnionego pupila jak najlepiej, natomiast często zamiast porady specjalistów osoby te wolą posłużyć się internetem do tego, by znaleźć nurtujące znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Internet jest kopalnią różnego rodzaju popularno-naukowych artykułów, natomiast duża część z nich opiera się na metodach już dawno zanegowanych przez psychetologów, przez behawiorystów, przez zoopsychologów, o czym zaraz opowiem. Druga sprawa jest taka, że przechodzimy niestety do tej i jeszcze innej ery, a mianowicie ery grup facebookowych, zrzeszających domorosłych specjalistów w danych dziedzinach. Niestety możemy znaleźć tam dużo właścicieli psów, którzy rozpisują darmowe porady behawioralne na podstawie własnych doświadczeń, z własnym czworonogiem. Oczywiście nie ma nic złego w dzieleniu się własnymi wiadomościami, natomiast trzeba wziąć pod uwagę fakt, że podłoże danych zachowań u dwóch różnych psów może być zgoła inne. Pośród osób wierzących w działanie skrajnych metod treningowych najczęściej spotykamy grupę ludzi, którzy są zwolennikami już wcześniej wspomnianej teorii dominacji. W przypadku psa zaleca się wówczas, aby od szczeniaka pilnowano niektórych zachowań, których pojawienie się świadczy o tym, że zwierzę próbuje stać się samcem lub samicą alfa w naszym stadzie i wziąć w posiadanie wszystko, co należy do nas. Taki behawiorysta, przychodząc do nas, określa też naszego psa właśnie, że to jest alfa, że to jest samiec czy samica alfa i że będą z nim, z nią problemy. No i zachowania świadczące o takich, w cudzysłowie, dominacyjnych zapędach szczenięcia czy dorosłego psa, to między innymi podgryzanie po rękach, kładzenie się na przykład w przejściach, czy także centralnie w drzwiach, wchodzenie na kanapę, skakanie na człowieka, niechęć do poddania się człowiekowi przy próbach na przykład położenia psa na plecy albo na bok, ciągnięcie na smyczy, niechęć do powrotu do właściciela, wyrażenie dezaprobaty przy próbie dotykania jedzenia w misce, zabieranie jedzenia, zabawki gryzaka. Oczywiście w myśl zasady, że alfa powinien dostać wszystko od osobnika niżej w hierarchii. Poza tym też warczenie na inne psy, szczególnie układzenie łapy na inne psy, gryzienie innych, próby podgryzania innych psów, próby przewracania innych psów i stawania za nimi. To też jest, w cudzysłowie, dominacja w oczach takich trenerów. Natomiast jeżeli chodzi o naszą zasobowość, to właśnie ten punkt odnośnie dezaprobaty przy dotykaniu jedzenia, a raczej jego przestrzeganie przez właścicieli, jest głównym powodem zachowań zasobowych u szczeniąt w postaci bronienia miski. Tego typu eksperymenty z naszej strony są dla szczenięcia niezrozumiałe, powodując na początku niepokój, a w następstwie agresję. Oczywiście te wszystkie metody związane z dominacją towarzyszą takiego zwierzęciu przez całe życie, o ile jego właściciel nie przeniesie się na dobrą stronę mocy, która właśnie neguje tego typu szkolenie. Awersja, czyli używanie kar cielesnych w szkoleniu, często jest dodatkiem używanym właśnie przez osoby wierzące w teorię dominacji. To bardzo przykre, że w dobie dbania o dobrostan zwierząt, gdzie coraz więcej mamy sytuacji z zabiegania o prawa braci mniejszych, dopuszcza się używanie bicia psa podczas tak zwanej tresury i mam nadzieję, że szybko zostanie to wyplenione. Bicie, szczególnie w sytuacjach, gdy pies ma tendencję do większego niż inne osobniki bronienia miski, piłki czy innych zasobów, powoduje pogłębienie tego zachowania lub jego zahamowanie jedynie w przypadku oprawcy. Nie ma tutaj mowy o nauce psa, możemy jedynie mówić o zastraszaniu zwierzęcia, szczególnie gdy w takim wypadku stosujemy na przykład obrożę elektryczną. Nie trzeba być jednak oprawcą, by wywołać chęć obrony zasobów. Czasami wystarczy robienie czegoś na siłę. A co to może być, o tym dowiecie się tuż po krótkiej przerwie muzycznej.
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj przerabiamy obronę zasobów, a więc bronienie właśnie różnego rodzaju rzeczy przez psy. I przed przerwą powiedzieliśmy sobie o tym, że niektóre nasze zachowania, szczególnie związane z teorią dominacji, szczególnie zabieranie psu zabawek, wyciąganie psu jedzenia z pyska, w geście takim, że alfa ma pierwszeństwo do jedzenia, najbardziej powoduje z tych zachowań, w cudzysłowie, dominacyjnych z naszej strony tą chęć psa do obrony zasobów, wzbudza tę chęć do obrony zasobów. Jednak też powiedziałam, że nie trzeba stosować tylko i wyłącznie kar, by wywołać u psa zachowanie związane właśnie z obroną zasobów. No, czasami wystarczy zrobienie czegoś na siłę, na przykład wyciąganie zabawek psu na siłę z pyska w geście nauczenia go zakończenia zabawy, żeby ich na przykład nie niszczył. W zamian za to moglibyśmy na przykład psu coś zaoferować. Zabieranie psu zabawek lub rzeczy i nie dawanie niczego w zamian właśnie, niepokojenie psa na legowisku, kiedy gryzie gryzak lub inną zabawkę, wyciąganie psu na siłę z pyska resztek lub innych niepożądanych rzeczy znalezionych na przykład na spacerze. Oczywiście jest i druga strona medalu, a więc człowiek nadopiekuńczy, który psu nie stawia żadnych granic, czyli nie ma nic złego w chwyceniu psa za obroże lub zapięciu na smyczy podczas wizyty gości, tak by nie skakał na nowo przybyłe osoby. Jeśli pies jest natarczywy w stosunku do obcych psów na spacerach, powinniśmy skrócić mu smycz i zaznaczyć, że w naszym mniemaniu nie ma miejsca na tego typu swawole. Jeśli pies wykazuje początki zachowań związanych z obroną zasobów, nie możemy przejść na tym do porządku dziennego, tylko zająć się szukaniem rozwiązań i wprowadzeniem zmian. Drugą przyczyną zachowań związanych z obroną zasobów jest drażnienie zwierzęcia. Jest to świetna metoda do tego, by u psa szkolonego również pozytywnymi metodami wywołać instynkt właśnie bronienia, co popadnie. Przykład pierwszy. Kładziemy psu zabawkę lub smakołyk przed nim i zbliżając powoli rękę do zasobu mówimy nie rusz. Przy tym pies najczęściej wbija wzrok w zasób i często zrywa komendę zabierając rzecz. Przykład drugi. Jest to przykład typowy dla psów żebraków. Kiedy pies dostanie coś, co mu nie smakuje i wypluje to na przykład na dywan, wtedy właściciel drażni psa, tak żeby ten desperacji i chęci zabrania danego mu zasobu chciał go zjeść. No, właściciel w tym momencie nie ma problemu ze sprzątaniem czegoś, co wcześniej pies obślinił. Przykład trzeci. Kiedy właściciel udaje, że atakuje inną osobę lub że jest przez nią atakowany. Można to doprowadzić do chęci bronienia osób, na przykład podczas spaceru. Do takich zabaw najczęściej dochodzi u dzieci, które chcą, żeby pies je bronił i często podczas spacerów popisują się przed znajomymi. Niestety niewinna zabawa może przerodzić się w silną agresję, a taki pies może zacząć wręcz rzucać się na inne osoby, które wyciągną w naszym kierunku rękę w geście przywitania się, ponieważ skojarzy wcześniejsze przeżycia. Musimy dzieciom wytłumaczyć, że pies to nie jest zabawka i że pies naprawdę potrafi dotkliwie ugryźć. Przykład czwarty to przykład z początku audycji, a więc ten z kopaniem pojemnika, do którego nasypano psu karmę, a następnie kazano mu ją wyjeść. Kopanie zabawek, kopanie jedzenia, szczególnie kiedy jest w pobliżu pyska, a więc też grzebanie psu w misce i wszelkie próby ingerowania w jedzenie, o których już wcześniej wspominaliśmy, bardzo drażnią zwierzę. Zamiast wzmacniać motywację, takie zachowanie z naszej strony buduje niepewność psa i wzmacnia chęć szybszego jedzenia posiłku, co sprawia mu ogromny stres. Pies, który skojarzy naszą nogę lub rękę z bodźcem stresowym, może w bardzo krótkim czasie zacząć je atakować. Dodatkowo nie muszę chyba nikomu wspominać o tym, co może powodować jedzenie w stresie. Przyczyna numer 3. Pies głodzony lub pies właśnie ze schroniska, pies adoptowany po przejściach. Ostatnim typem psa zasobowego jest właśnie pies głodzony, w tym taki, który żył na ulicy lub przebywał w schronisku, którego władze nie były w stanie wydać mu odpowiedniej ilości jedzenia, lub taki, który musiał bić się o jedzenie z kilkoma innymi psami ze względu na przepełnienie w schronisku. Oczywiście nie musi to oznaczać, że każdy pies poschroniskowy wykazujący tendencję do obrony zasobów będzie zwierzęciem głodzonym. Wiele z tych psów ma przeszłość, w której były bite, drażnione, traktowane w okrutny sposób, co właśnie przyczyniło się do tego rodzaju zachowań. W każdym razie psy bez względu na wiek, które zaznały głodu albo musiały walczyć o dostęp do jedzenia, są psami z największą skłonnością do zasobowości. Wszystko podyktowane jest strachem, ponieważ dla nich, jeżeli jedzenie jest dostępne jednego dnia, oznacza, że jutro nie będą głodowały. W tym przypadku bardzo ważnym jest to, by nie niepokoić zwierzęcia podczas jedzenia, nawet poprzez przechodzenie obok jego miski. Pies po jakimś czasie zorientuje się, że jedzenie jest stale dostępne, że nikt mu go nie zabiera, że jest wszystko z tym jedzeniem w porządku i w tym wypadku przestanie bronić miski. Natomiast musimy mu dać po prostu spokój. Ale dokładnie, czy zasobowości da się oduczyć? Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak bardzo zachowanie to jest zakorzenione i też czym jest spowodowane. Jeśli mamy psa z silnie uwarunkowaną obroną zasobów, która przeszła psów na nawyk, czyli została wpojona, wtedy nigdy nie będziemy w stanie w 100% takiego psa tego zachowania oduczyć. Możemy natomiast starać się na przykład załagodzić objawy i spróbować pracować nad większą cierpliwością zwierzęcia, by ograniczyć intensywność i częstotliwość pojawiania się tego zachowania. Największe szanse na oduczenie zasobowości mają szczenięta i młode psy, u których to zachowanie nie zostało jeszcze na dobre wpojone. Warto tutaj napisać, że zasobowość wedle wielu psich naukowców nigdy nie jest jedynym problemem u psa. Jest ona często częścią jakiegoś zespołu zachowań, a emocje, której najczęściej jej towarzyszą, to strach, lęk i rozdrażnienie. Jak oduczyć psa właśnie obrony zasobów? W trakcie terapii psa z tendencją do tego typu zachowania najczęściej zalecam wiele zmian w ludzkim postępowaniu względem zwierzęcia, a najważniejsze z nich to szanowanie strefy komfortu u psa. Nie głaszczemy psa po głowie, nie ciągniemy za ogon, nie chwytamy za łapy, nie niepokoimy psa na legowisku. Legowisko to miejsce święte, nie wolno nam tam nic psu zabrać, wydawać niepotrzebnych komend oraz wchodzić do psa na legowisko. Legowisko to też uwzględniam tutaj kennel, czyli psią klatkę, jeżeli taką macie. Zamieniamy same aktywności pobudzające na aktywności umysłowe, uspokajające, przeplatane aktywnościami pobudzającymi. Wprowadzamy wiele aktywności podnoszących komfort psa, czyli gryzaki, wyprawy na długie spacery spokojne, masaże, muzykoterapia, zakaz kar pozytywnych, a więc przez podanie do bodźca karzącego, czyli bicie psa, szarpanie, podduszanie na smyczy, krzyk, zamykanie w pomieszczeniach. No i oczywiście zakaz przeszkadzania psu w jedzeniu. Nie wolno nam psa móc głaskać przy jedzeniu. Bardzo często słyszę to nawet u trenerów, czy nawet u osób, które zdają się być naprawdę osobami, które już mają doświadczenie z psami, że oni muszą psa dotknąć, kiedy pies je jedzenie. Że przecież pies nie może się rzucać na nich przy misce. No tak, ale poprzez to głaskanie, dotykanie i przeszkadzanie w jedzeniu, to my powodujemy, że pies właśnie będzie na tej miski bronił. Pierwszym etapem obrony zasobów u psa jest zastygnięcie w bezruchu oraz spojrzenie. Jeżeli jesteśmy w stanie zauważyć tego typu zachowanie u naszego zwierzęcia stojącego przy misce lub przy innym zasobie, mamy pewność, że następnym krokiem, jeśli nic z tym nie zrobimy, będzie warczenie i atak. Pierwsza pomoc w przypadku zasobowca. Po pierwsze, zakończ swoje zachowanie, które wywołało u psa reakcję. Jeśli pies zawarczał, kiedy kierowałeś się w jego stronę, stań, kiedy zawarczał przy twojej wyciągniętej ręce, zatrzymaj rękę. Kiedy zawarczał, kiedy przechodziłeś obok miski, stań w miejscu. Przemyśl też następny krok. Jeśli wiesz, że pies cię ugryzie, wycofaj się. Jeśli wiesz, że pies poprzestanie na warczeniu, zatrzymaj się w bezruchu. Jeśli nie jesteś pewien tego, co pies zrobi, najlepiej się wycofać. No i trzeci krok to odejście. Jeśli wiesz, że pies nie zrobi ci krzywdy, zaczekaj, aż ten się uspokoi, przestanie warczeć, a jego postawa stanie się bardziej rozluźniona i wtedy dopiero się oddal. Dlaczego powinniśmy w miarę możliwości zaczekać? Ponieważ kiedy się wycofamy, podczas gdy pies nam grozi, czyli warczy, pies jest przekonany wówczas, że to warknięcie zadziałało, sprawiło, że człowiek się odsunął. Wzmacniamy w ten sposób warczenie i będzie się ono powtarzało, a w późniejszym czasie również nasilało, przechodząc na wyższy poziom. Natomiast w sytuacji, gdy staniemy w bezruchu, poczekamy, aż pies się trochę rozluźni i uspokoi i wtedy dopiero odejdziemy, wzmocnione zostanie spokojne zachowanie psa. Czyli nauczymy psa, musimy nauczyć psa przebywania na legowisku lub w klatce i tylko tam oferować mu gryzaki oraz inne przedmioty, których zwykle broni. I musimy pamiętać, by trenować z psem wymianę rzeczy, czyli niczego nie zabieramy na siłę. Oczywiście mamy też kilka wytycznych dla konkretnych typów bronienia zasobów. Jakie są najczęstsze typy zasobowości? To warczenie przy misce, warczenie na legowisku, pies nie chce oddawać rzeczy, czy i pies broni właściciela. Warczenie przy misce. Wydaje nam się, że wielu właścicielom psów ogromną przykrość sprawia, że nagle jego słodki piesek zaczyna warczeć przy misce też na przykład tak, w taki sposób teatralny kłapać pyskiem, gdy tylko zbliżymy się do źródła jedzenia. Tego typu zachowanie jednak nie bierze się znikąd, a najczęściej jego pierwsze symptomy są obecne już o wiele wcześniej, jednak pozostają niezauważone. Są to takie zachowania jak podbieganie do pustej miski lub do pełnej miski, stawanie nad nią i jedzenie z obserwacją nas. Stawanie przy misce w pozycji grożącej, głowa pochylona, wzrok wbity we właściciela. Jakie są możliwe nowe przyczyny. No wiadomo, złe położenie miski, przeszkadzanie psu jedzeniu, grzebanie w misce, zabieranie psu miski w trakcie jedzenia, zakrywanie psu miski dłonią, na przykład, żeby jadł wolniej, jedzenie, które non-stop stoi w misce. Jak powinniśmy w tym wypadku postępować? Oprócz naprawienia wcześniej wymienionych błędów, możemy zastosować pewnego rodzaju ćwiczenia. Na początek tak zwane spalenie miski, więc jedzenie wydajemy zamiast smakołyków podczas spacerów. Miska na ten czas powinna zostać schowana, zostaje tylko miska z wodą. Stosujemy to około tygodnia. Następne ćwiczenia z miską. Kładziemy pustą miskę na ziemi przed psem. Odważoną porcję z nią wkładamy do pojemnika, który trzymamy w dłoni. Prosimy psa, żeby usiadł. Wkładamy 1/5 jedzenia i czekamy, aż pies zje, nie patrząc się absolutnie na psa. Nagradzamy psa za spokojną postawę. Prosimy, aby się uspokoił. Komenda siad. Kiedy pies cierpliwie czeka, wkładamy kolejną porcję jedzenia do miski. I tak aż skarmimy całość, czyli uczymy, że jedzenie do miski jest tylko i wyłącznie dokładane. Ręka dokłada jedzenie do miski, a nie zabiera. No i wydajemy psu komendę koniec i oddalamy się, kiedy pies odejdzie od miski, a kiedy pies odejdzie od miski, chowamy ją, żeby nie miał potrzeby jej bronienia. A tuż za chwilę opowiem, jak sprawić, by pies nie warczał na nas, leżąc na legowisku.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o zasobowości u psów. Jakie są najczęstsze typy zasobowości u tych zwierząt? No, warczenie przy misce, warczenie na legowisku, a więc obrona miejsca. Pies nie chce oddawać rzeczy, no i pies broni też właściciela. No i czy aby na pewno tego właściciela broni, zaraz wam opowiem. Punkt pierwszy, czyli warczenie przy misce, już żeśmy sobie przed przerwą opowiedzieli, że wielu właścicielom psów sprawia ogromną przykrość fakt, że nagle jego pies właśnie zaczyna warczeć przy misce, mimo że wcześniej przecież dotykali go przy tej misce i głaskali, żeby nie zaczął tego robić. No i paradoksalnie właśnie dotykanie psa, kiedy on je, głaskanie go, kiedy on je, próby dotykania miski, kiedy on je, powoduje właśnie obronę zasobów, w tym wypadku obronę miski. Inne możliwe przyczyny to złe położenie miski. Miałam tutaj na myśli na przykład miski na przelocie, czyli mamy miskę gdzieś przy drzwiach, gdzie wszyscy przechodzą, albo miskę w korytarzu, też gdzie wszyscy przechodzą. Też przeszkadzanie psu w jedzeniu, to co już powiedziałam, zabieranie psu miski na przykład w trakcie jedzenia, bo niektórzy ludzie uważają, że pies ma na zjedzenie na przykład jakiś określony czas i nawet kiedy pies jest w trakcie jedzenia, zabierają mu tę miskę, ponieważ zbyt ostro traktują właśnie tę zasadę. No i też zakrywanie psu miski dłonią, by jadł wolniej, co bardzo stresuje psa. Też powiedziałam, jak z takim psem postępować, czyli na początek tę miskę tak zwanie spalamy, a więc jedzenie wydajemy zamiast smakołyków podczas spaceru. No i to ta miska powinna zniknąć na jakieś około tygodnia, a następnie wprowadzamy miskę i wprowadzając ją wprowadzamy konkretne ćwiczenia, ucząc psa, że nasze dłonie tylko dodają jedzenie. A więc bierzemy garść jedzenia i wsypujemy do miski. Czekamy, aż pies spokojnie ją zje. Prosimy psa znowu, żeby zaczekał. Wsypujemy kolejną porcję, czekamy, aż zje. Nie grzebiemy psu absolutnie w tym momencie przy misce. Nie musimy go dotykać. Nie posuwajcie się w tym ćwiczeniu zbyt daleko. No i na koniec wydajemy psu komendę koniec i zabieramy psu miskę, oczywiście pustą miskę, a najlepiej jeszcze, jeżeli mamy psa, który bardzo tej miski broni, żeby wyrzucić smakołyk w stronę przeciwną od miski, żeby pies nie miał potrzeby rzucenia się na naszą rękę, kiedy tylko ona do tej miski dotknie. Druga rzecz to warczenie na legowisku. Może być to spowodowane czym? Po pierwsze, no oczywiście naszym zabieraniem psu rzeczy z legowiska, bo nam się wydaje, że my jako panowie i władcy możemy zabrać psu z legowiska wszystko i pies nam musi wszystko z legowiska oddać, a to jest nieprawda. To są zwierzęta rozumne i my nie musimy na nich wymuszać siłą, żeby nam cokolwiek oddały, tak jak nie wymuszamy na czterolatku, żeby oddał nam kredkę, którą właśnie w tym momencie sobie rysuje obrazek. To jest dokładnie taka sama analogia. Poza tym, co jeszcze może być powodem tego, że pies będzie atakował nas z legowiska? To, że my wchodzimy na to legowisko, szczególnie w przypadku dzieci, ale też i niemądrych dorosłych. Wchodzimy do legowiska, siadamy koło psa na legowisku, wydaje nam się, że musimy gdzieś tam z tym psem przebywać, żeby on się nauczył, że legowisko jest fajne, a to naprawdę nie jest dobry pomysł. No i oczywiście niepokojenie psa podczas odpoczynku. Nie pozwalamy psu spać, głaszczemy go na tym legowisku, dotykamy, pies sobie odpoczywa, próbuje zasnąć, a my i tak przychodzimy, dotykamy. Nam się wydaje, że my możemy psu na jego w jego spaniu na jego legowisku przeszkadzać, a tak naprawdę legowisko powinno być tym miejscem, w którym pies będzie czuł się bezpiecznie i na które my nie będziemy absolutnie mieli wstępu. Uczenie poprzez niektórych trenerów tego, by przyzwyczajać psa do klatki kennelowej, wchodząc z nim razem do niej, jest czymś, co może spowodować naprawdę silny stres i wręcz skończyć się pogryzieniem właściciela przez psa, czy też trenera przez psa, bo tak też się czasami niestety zdarza. Co może być kolejnym powodem tego, że pies warczy na posłaniu? Ciągłe wyganianie psa na legowisko. Czyli jeżeli pies jest niegrzeczny, idź na miejsce. Jeżeli pies ma cierpliwie zaczekać, ale nie jest w stanie zaczekać, idź na miejsce. Jeżeli pies ma coś dostać, najpierw jeżeli pies ma coś dostać i na przykład wyganiamy go na legowisko, no bo w tym momencie nie wyganiamy, a prosimy go, żeby poszedł na miejsce, bo zaraz będzie smakołyk, to jest to jak najbardziej w porządku. Ale jeżeli pies zrobił coś źle, nie wiem, zniszczył nam coś, albo źle na nas spojrzał, bo czasami już naprawdę, nie wiem, różne rzeczy ludziom przeszkadzają i my w tym momencie mówimy do psa, idź na miejsce, i jeszcze mówimy to bardzo niemiłym tonem głosu, wręcz krzycząc, to pies kojarzy sobie legowisko z czymś nieprzyjemnym, wręcz z karcerem, z karą, a nie z miejscem, które powinno być dla niego bezpieczną bazą. Tak jak właśnie zaleca się u psa to uwarunkować. Jak powinniśmy postępować? Umówmy się z psem, że na legowisku nie mamy prawa mu niczego zabrać. No i ćwiczmy uspokajanie podczas, gdy my jesteśmy blisko legowiska. Zastygamy, gdy pies warczy i odchodzimy, gdy tylko się uspokoi. W dalszym etapie możemy rzucać psu smakołyki na legowisko za każdym razem, kiedy nie zawarczy na nas, gdy będziemy blisko. Musimy stworzyć jako legowisko musimy stworzyć taką aurę przy tym legowisku, żeby wydało się psu bezpieczną bazą, czymś, do czego warto wracać i coś, gdzie pies będzie całkowicie bezpieczny. Niczego, jeszcze raz podkreślę, tam nie zabieramy, a możemy, a wszystkie gryzaki, które psu wydajemy, zawsze kładziemy na legowisko, żeby mu się dobrze kojarzyło. Trzecia rzecz. Pies nie chce oddać nam zabawki albo innego zasobu. Jakie są możliwe przyczyny? Zabieraliśmy psu zabawki zbyt często, nie dając nic w zamian. Dlatego pies, nawet jak przynosi nam piłkę, którą my wcześniej mu rzuciliśmy, to nie chce nam jej oddać. Dlaczego? Dlatego, że z reguły mu ją na siłę wyrywaliśmy, na przykład z pyska. Inna przyczyna to krzykiem lub awersją wymuszaliśmy na psie, by oddał nam interesującą go rzecz. A więc na przykład pies na spacerze wziął sobie kawałek patyka, kawałek jakiejś jadalnej rzeczy, która może mu zaszkodzić, a my zamiast wymienić to na coś, krzyczeliśmy na niego i próbowaliśmy mu siłą z pyska go wyciągnąć tę rzecz. I to jest trzecia przyczyna, czyli wyciąganie psu na siłę z pyska rzeczy, które na przykład znalazł na spacerze lub które nam zabrał, bo bardzo dużo psów lubi na przykład kraść skarpetki albo inną bliznę z pralki i uciekać z nią, co po prostu traktują jako najwspanialszą zabawę. Jakie są możliwe rozwiązania tego problemu? Kluczem do tego zachowania jest wymiana. Oczywiście nie wymiana ulubionej zabawki na kawałek suchego chleba, ale na bardzo wartościowe dla psa zasoby, takie jak na przykład gotowany kurczak, jakaś kurzęca szyja albo jakiś gryzak albo kawałek suszonego mięska. Możemy też nauczyć psa na wymianę innej niż dotychczas fe albo puść, nie komendy. Może to być wesoła komenda mięsko albo wymiana. Możemy specjalnie rzucić na podłogę w pokoju większy kawałek jakiegoś ulubionego przysmaku lub ulubioną zabawkę, powiedzieć psu komendę mięsko i pokazać psu spory kawałek kurczaka, oczywiście takiego gotowanego, zachęcając go do tego, żeby się z nami wymienił. Kiedy pies tylko puści zabawkę, mięsko rzucamy z dala od zasobu i w trakcie, gdy pies je zjada, my zabieramy zabawkę. Najlepiej zacząć od wymiany mniej więcej w taki sposób, żeby te niefajne, żeby te niewartościowe zasoby zamieniać na wartościowe, na te wartościowe zasoby, więc jeżeli chcemy psu oduczyć, żeby zjadał na przykład z ziemi kawałek chleba, to rzućmy kawałek chleba na ziemię, wydajmy komendę mięsko albo wymiana i rzućmy w drugą stronę pokoju kawałek kurczaka. Czwarta rzecz to pies, który broni właściciela na spacerze. Pies może traktować właściciela niestety też jako zasób. Widzimy to w zachowaniach konkurencyjnych psów na wybiegach, kiedy psy są puszczone luzem i czasami podbiegają do właścicieli innych czworonogów, chcąc podjudzić rywala. O ile obydwa psy robią to podobnie, nie ma w tym nic złego i jest to zachowanie wpisane w etogram psa. One się wymieniają. Raz ja podejdę do twojego właściciela, zobaczymy, co z tym zrobisz, a potem ty podejdziesz do mojego właściciela i zobaczymy, co ja z tym zrobię. Wielu ludzi myśli natomiast, że oszczekiwanie innych psów lub ludzi podczas gdy pies jest na smyczy, jest związane z obroną właściciela. Niestety, według badań naukowców jest to raczej podyktowane strachem. Pies boi się, że druga osoba lub pies zrobi mu krzywdę, ponieważ właściciel źle odczytuje jego sygnał, czyli jest to z wyuczonej bezradności. Właściciel źle posługuje się smyczą, czyli pies albo jest unieruchomiony na smyczy, albo jest szarpany. Pies nie był odpowiednio socjalizowany z człowiekiem lub z psami i pies ma bardzo złe przeżycia związane z podobnymi sytuacjami z przeszłości. Natomiast rozwiązanie tego typu problemu jest już tematem na kolejną audycję. Podsumowując, zasobowość jest zachowaniem, które wywołujemy naszą nieumiejętną opieką nad psem. Szczególnie kiedy stosujemy wobec niego zasadę właśnie związaną z teorią dominacji oraz awersyjne metody szkoleniowe. Są też takie psy, które uratowane trafiają do nas z pewnym poziomem zasobowości i to w naszej gestii leży, by pomóc psu się z niej wydostać, nie używając metod awersyjnych, szczególnie obroży elektrycznej. Jeśli macie psa z bardzo silną zasobowością, psa, który kiedykolwiek was pogryzł do krwi w trakcie obrony cennych rzeczy i nie wiecie, jak samemu sobie z tym poradzić, zapraszam was do kontaktu przez moją stronę na Facebooku Psy i inne kłopoty. Zuza Ogrodowczyk. Tymczasem my słyszymy się za tydzień, jak zwykle po 8:00. Pozdrawiam was serdecznie, do usłyszenia i życzę wam miłego weekendu. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.